A w ogóle jeszcze o to promkę puszczę. I reklamę.
No i co? Co szef realizatorów zrobił?
No i też w ogóle nie wiem czemu, bo to ta się już wcześniej psuła, ta słuchawek działa dobrze, ale wziął, podważył jakby...
Nożem jakimś?
No i nożem, no śrubokrętem, no i się okazało, że to są takie gałki, w których tak się nie robi.
I co teraz? Nie ma.
Dobry z Państwa, 19 minut po godzinie 7 i chociaż ciężko zapowiadać kolejny raport z frontu, kiedy człowiek zda sobie sprawę, że to już ponad 400 dni, dokładnie 425 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale jak zawsze w poniedziałek łączymy się z Dmytro Antoniukiem. Dzień dobry. To powiedzmy proszę, jak minął weekend, jak wygląda sytuacja?
Tych wzgórz też wojska ukraińskie robią kontrnatarcia też. Walki toczą się bukwalnie, dosłownie za każdy budynek w tym mieście. I każdy budynek może w ciągu dnia przechodzić z rąk do rąk. Ale już widać, że wróg wszędzie przekroczył niestety koleję, która dzieli Bachmut na połowę i już jest na zachodniej stronie od tej kolei. I toczą się walki już w tej części miasta. Walki toczą się też w Marince, gdzie wróg próbuje też aktywnie, bardzo aktywnie atakować to zniszczone też, całkowicie już dawno zniszczone miasto, ale on tam nie ma żadnych sukcesów. Też jest już najnowsza informacja o tym, że właściciel tego Wagnera, Jewgenij Prigożyn, powiedział o tym, że teraz Wagnerowcy nie będą brali ukraińskich żołnierzy do niewoli, a będą po prostu zabijali wszystkich na polu walki, tak on powiedział. A dlaczego? Bo rzekomo oni usłyszeli w radio rozmowę między rzekomo Ukraińcami, którzy rozmawiali po rosyjsku i którzy powiedzieli, że oni wzięli do niewoli jednego Wagnerowca i trzeba jego rozstrzelać. No, słaby argument moim zdaniem ze strony Prigożyna. To po prostu on chce w taki sposób zlegitymizować, jeżeli można tak powiedzieć oczywiście, ich zwykłe zachowanie wobec ukraińskich żołnierzy, których oni, jak wiemy, niestety rozstrzeliwują, kiedy biorą ich do niewoli. No, a na innych częściach frontu my nie mamy jawnych i jakichkolwiek zmian, chociaż wróg i tam, i wszędzie próbuje atakować. Oprócz południowej części frontu, gdzie wróg się broni.
To Dmytro Antoniuk i raport z frontu. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
I tak, drodzy Państwo, mamy godzinę 7:26 na naszym zegarze. Za kilka chwil porozmawiamy o Sudanie. Tutaj gościem będzie dr Mikołaj Murkociński. Tam cały czas bardzo napięta sytuacja. Mamy informację, że kolejne państwa ewakuują swoich obywateli. A już teraz mamy połączenie z naszym gościem. Dr Mikołaj Murkociński, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To proszę podsumować, powiedzieć, jak wygląda sytuacja. Rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet o Sudanie w sobotę w studio 195. Jak minęła niedziela, jak sytuacja wygląda dziś?
Tak, no weekend minął przede wszystkim pod znakiem kolejnych ewakuacji, które zostały dokonane przez różne kraje. Chodzi tutaj przede wszystkim o ewakuację personelu placówek dyplomatycznych oraz zwykłych obywateli. Pierwszą taką dużą ewakuacją, która została zaanonsowana, no, była to ewakuacja organizowana przez Arabię Saudyjską. Została ona zapowiedziana w sobotę. Saudyjczycy i obywatele krajów Zatoki Perskiej mieli przejechać drogą lądową z Chartumu 800 kilometrów do portu, do miasta Port Sudan nad Morzem Czerwonym i później statkiem przepłynąć do Dżeddy. Natomiast takim, można powiedzieć, gromem z nieba była ewakuacja obywateli, personelu dyplomatycznego ambasady amerykańskiej w Chartumie. Ewakuacja około 100 obywateli została dokonana za pomocą helikopterów Chinook z soboty na niedzielę. I tutaj komentatorzy podkreślają, że administracja Joe Bidena chciała za wszelką cenę uniknąć scen z ewakuacji Kabulu w sierpniu 2021 roku, która była wizerunkową katastrofą aktualnej administracji amerykańskiej. W związku z czym Amerykanie, no już od kilku dni podkreślali, że ewakuacja obejmie tylko i wyłącznie personel dyplomatyczny. Natomiast na razie nie ma planów ewakuowania około 10 tysięcy obywateli amerykańskich, którzy aktualnie znajdują się w Sudanie. Również z soboty na niedzielę została dokonana ewakuacja obywateli personelu dyplomatycznego Wielkiej Brytanii. Była to ewakuacja, w którą zaangażowanych podobno było 1500 wojskowych. Już w sobotę około 23 można było zobaczyć na popularnej aplikacji pozwalającej śledzić ruch powietrzny, można było zobaczyć samoloty transportowe wylatujące z Cypru w kierunku Sudanu. Natomiast wczorajszy dzień, niedziela, no to kolejne kraje deklarowały rozpoczęcie ewakuacji. No przede wszystkim Francuzi, później kolejne kraje, między innymi Hiszpania. Również ONZ zorganizował swój konwój do miasta Port Sudan. Ogromny konwój, w skład którego wchodziły różne organizacje ONZ-owskie oraz przedstawiciele różnych narodowości. Nie były to ewakuacje, które przebiegały bez problemów. Tutaj mowa była o incydencie przy wyjeździe pierwszego konwoju francuskiego. Konwój miał zostać zaatakowany przez snajperów. W wyniku tego strzału miał zostać także ranny jeden obywatel francuski. Natomiast ważne chyba jest to, że ewakuacje te bardzo często były dokonywane przy porozumieniu z siłami szybkiego wsparcia, które najprawdopodobniej kontrolują centrum miasta. Komentatorzy także...
Proszę.
Może ostatnia ważna informacja. Pojawiła się informacja w mediach hiszpańskich, że w transporcie hiszpańskich obywateli z Sudanu do Djibouti, w tym transporcie znaleźli się także obywatele polscy.
I my oczywiście sytuację w Sudanie będziemy śledzić i na bieżąco będziemy Państwa informować o najnowszych wydarzeniach. Skoro jeszcze dzisiaj rozpoczynamy tydzień z książką na antenie Radia Wnet. Wiemy, że pan doktor specjalizuje się w takiej tematyce bliskowschodniej, to może jedna, dwie takie pozycje, które można polecić, które warto polecić, czy to dotyczące właśnie państw afrykańskich, czy regionu Bliskiego Wschodu.
No, oczywiście, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, no to takim klasykiem, to myślę, jest książka Bernarda Lewisa, Arabowie w historii. No to jest taki klasyk. Jeżeli ktoś by chciał poznać bliżej kulturę Arabów, czy też kulturę islamu. Natomiast taka moja osobiście ulubiona książka, no to William Dalrymple, książka pod tytułem Ze Świętej Góry, która pozwala nam odkryć rubieże wschodniej części Bizancjum.
To pewnie po obie te pozycje warto sięgnąć. Polecał dr Mikołaj Murkociński. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy Państwo, mamy 32 minuty po godzinie 7. Za kilka chwil przeniesiemy się do Parlamentu Europejskiego. Gościem Radia Wnet będzie Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki. Blondie i Marie.
Z okien Studio Taipei widać najważniejszy budynek Tajwanu, słynne Taipei 101. I stamtąd zapraszam w poniedziałek o 9:10 na informacje i analizy. Ryszard Zalski.
Cześć, mówię Natalia Suchcicka
i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
A Radia Aktywni.
W każdą środę o godzinie 11:10.
Zapraszamy, będzie się działo.
Liczymy na Was.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Reklama.
Przekaż 1,5% podatku na rzecz Radia Wnet. Wpisz w swoim rozliczeniu PIT numer KRS 40309499. Fundacja Salvatti. Cel szczegółowy Radio Wnet.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I tak, drodzy Państwo, mam nadzieję, że już odrobinę udało nam się Państwa rozbudzić od tak naprawdę od kilku dni. Prawdziwa wiosna, która przyszła, zawitała do Polski, a my łączymy się teraz z kolejnym gościem, pan Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj Komisja Europejska wznowi negocjacje w sprawie nadmiernego importu zboża. Czego możemy się spodziewać? W jaki sposób Komisja Europejska proponuje wspomóc Polskę w obecnej sytuacji?
No, sprawa jest stosunkowo prosta. W tej chwili ten dramat związany z wysyłaniem zboża z Ukrainy przez różne środowiska biznesowe w ogóle nie współbrzmi z sytuacją w krajach granicznych z Ukrainą, które, bo to zboże po prostu zakłóca tam pewien porządek u rolników i porządek biznesowy. Stąd też komisja ma wszystkie dane, żeby podjąć stosowną, kluczową decyzję. Do końca nie rozumiem, dlaczego jeszcze nie ma tego ostatecznego podpisu komisarzy w sprawie pomocy dla krajów, które i dla rolników w szczególności, którzy ucierpieli na tym, powiedzmy sobie, takim nieplanowanym i dosyć frywolnym przywozie towarów przez kilka krajów i sprzedawaniem tego zboża zamiast w Afryce to w Polsce, czy w Bułgarii, czy na Słowacji, na Węgrzech również. Wobec tego myślę, że po prostu te negocjacje dzisiejsze jeszcze pomogą sfinalizować ostateczne zapisy i kolejna transza pieniędzy, bo to jest przedmiotem całej dyskusji, znajdzie się w dyspozycji Komisji Europejskiej i będziemy mogli powiedzieć, że poszczególne kraje, które ucierpiały na tej niedyspozycji tranzytowej, nazwijmy to tak, bo winnych tu jest dosyć wielu. Uważam bowiem, że na przykład i przewoźnicy, i ci, którzy sprzedawali, przecież doskonale wiedzieli, że wojna na Ukrainie jest, że może nastąpić zakłócenie rynku, no ale jak to w biznesie bywa, każdy robi biznes nawet na wojnie. To wszystko powoduje, że powinniśmy po prostu być bardziej wyczuleni na takie sytuacje, kiedy jesteśmy solidarni z innymi krajami, w tym wypadku z Ukrainą. No a Komisja Europejska, jak to komisja, działa wolno, spokojnie, po to, żeby poznać wszystkie aspekty tej sytuacji. No i teraz myślę, że jesteśmy blisko finału.
Jesteśmy blisko finału, ale wspomniał pan o tym, jak to w biznesie bywa. Znalazło się grono ludzi, które się dorobiło pomimo tego, że wiedzieli, jaka to jest sytuacja i na czym się dorabiają. Czy nie powinno być tak, żeby te osoby, żeby po prostu konkretnie powiedzieć, którzy to dyrektorzy, którzy to właściciele wielkich firm, ci, którzy mieli tak naprawdę przełożenie na sytuację na polskim rynku zbożowym. No bo to jednak nie ma co ukrywać, że dorabiać. Każdy rozumie, jak działają prawa biznesu, ale też każdy wie, jaka była sytuacja i dlaczego Polska zdecydowała się jednak na to, aby udostępnić nasze magazyny, naszą przestrzeń na sprowadzanie tego zboża.
Absolutnie zgadzam się z pani uwagą. Też dodajmy, że przecież producentami tego zboża na Ukrainie nie są rolnicy z Ukrainy. To są wielkie korporacje dzierżawiące ziemię na Ukrainie, te ziemie, czarnoziemy ukraińskie, korporacje czy przedsiębiorcy z Niemiec, Włoch, Holandii i to właśnie oni to zboże produkują. To nie jest zboże wyprodukowane przez zwykłych rolników, biedujących, dodajmy, rolników ukraińskich, tylko po prostu przedsiębiorcy sprzedawali, jak popadło to zboże, a no, jak przyszło to do czego, no to po prostu oni mówią, no sprzedawaliśmy, bo był kupiec. Tymczasem przewoźnicy też zarabiali, no i z tego wziął się ten cały dramat, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Okazuje się zatem, że przepraszam za wrażenie, no ale takie pojęcie w czasie II wojny funkcjonowało i w czasie I również, że są takie hieny, które po prostu zarabiają, mówiąc w cudzysłowie, na nieszczęściu ludzkim, bo przecież wszyscy wiedzieli, że jest wojna na Ukrainie, że jest głód w Afryce i że to zboże jakoś trzeba dostarczyć właśnie tam, a nie do Polski, czy do Bułgarii, czy do Słowenii, czy na Słowację. Wobec tego postępowanie, które zostało wszczęte, mam nadzieję, prokuratura polska wyjaśni to wszystko i będziemy mogli powiedzieć, kto zarabiał na tym wielkim nieszczęściu.
To jeszcze, panie pośle, dosłownie na dwie minutki spójrzmy na kwestie sankcji nakładanych przez Unię Europejską na Rosję. No niestety z tych raportów, które przychodzą, okazuje się, że ci bogaci Rosjanie, ci oligarchowie, no można powiedzieć, że potrafią jakoś obchodzić te sankcje nadal. Nawet w część powstało takich raportów, że oczywiście część z nich nawet zarabia na tej wojnie. Teraz mamy już 11 bodajże pakiet tych sankcji. Jak pan ocenia ich skuteczność z perspektywy czasu? Co pan o tym myśli?
No to jest właśnie ta praworządność zachodnioeuropejska, to jest właśnie ta moralność zachodnioeuropejska, bo przecież no, w Belgii bardzo mocno mówi się o tym, że nie wolno wprowadzić sankcji związanych z diamentami rosyjskimi, no bo przecież i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony Rosjanie bombardują szkoły, szpitale na Ukrainie, kradną dzieci, a z drugiej strony świat zachodni po prostu przygląda się do, jak zrobić jakiś biznesik z Rosją. Wobec tego ten 11 pakiet sankcji no dowodzi jednego, że Unia Europejska jest bezradna w sytuacjach kryzysowych, że jak umiemy liczyć, to liczymy na siebie i że ten 11 pakiet potwierdza tylko dużą niespójność Unii Europejskiej, bo że wojna jest barbarzyństwem, że giną ludzie na Ukrainie, to cały świat o tym wie. Natomiast, że Unia nie potrafi spojrzeć prawdzie w oczy i ci liderzy zachodniego świata, którzy kolaborowali przez całe lata z Putinem, dzisiaj no, boją się mu narazić, bo prawdopodobnie on ma na nich jeszcze jakieś tam kwity, czy może mieć jakieś jeszcze informacje o ich biznesach czy interesach, bo wobec tego no, ciągną się te sankcje, będziemy jeszcze pewnie 12 pakiet, 13 i tak dalej, a to jest tylko przykład właśnie słabości Unii Europejskiej. No ale może się akurat uda i może następny pakiet zostanie wprowadzony, bo tylko w ten sposób możemy osłabić barbarzyńcę Putina, kiedy będziemy zjednoczeni, zintegrowani i powiemy, że zostanie on odcięty od świata biznesowego, naukowego, kulturalnego i może wtedy Rosjanie sami zmienią ten reżim.
I oby taka refleksja była także, jeżeli chodzi o elity w Unii Europejskiej. Panie pośle, no nie umawialiśmy się, zresztą na żadne pytanie się nie umawialiśmy, ale w zagadnieniach, które przekazaliśmy, no nie mówiliśmy o tym, że zapytamy o ulubioną książkę. Rozpoczęliśmy tydzień z książką na antenie Radia Wnet. To tak pewnie ciężko na żywioł, bo może być sporo tych pozycji, ale może udałoby się, aby się pan odnaleźć gdzieś w pamięci, albo ostatnio czytał pan coś, co warto polecić słuchaczom Radia Wnet.
Nie, pani co, zaczęłam czytać książkę wczoraj wieczór zacząłem czytać książkę związaną z moją wystawą, którą wiozę dzisiaj do Brukseli o zniszczonym w czasie II wojny światowej Jaśle. To jest takie małe miasto na Podkarpaciu, w którym mieszkam. Prawie 100% jasła zostało zburzone w czasie II wojny przez Niemców. Autorem książki jest Maciej Siembieda. Gambit. To jest właśnie książka, której akcja toczy się w Jaśle i też między innymi o tej wojnie. Więc to polecam, bo jest to naprawdę dobra książka, a ostatnio przeczytałem Ortodoksję Chestertona. To jest taki konserwatywny brytyjski filozof, można powiedzieć. Bardzo ciekawa rzecz. Polecam Chestertona na te trudne czasy, bo on pokazuje jakby trochę inne oblicze świata. No i ten Gambit o Jaśle, o moim mieście.
Chesterton to jest też jeden z moich ulubionych pisarzy. Też mogę się tutaj jak najbardziej przyłączyć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, mamy godzinę 7:46, a to oznacza, że najwyższy czas na sport i Grzegorza Milko. Wiadomości.
może być Iga Świątek. Naprawdę, nasza Iga wygrała taki piękny samochód, absolutnie zasłużyła na tę świetną nagrodę. No i te Aryna Sabalenka zawsze Idze stawia wysoko poprzeczkę, ale tutaj jednak ten finał był rzeczywiście ze wskazaniem na Igę, a w półfinale jeszcze doszło do takiej sytuacji, kiedy to Polka grała z Ons Jabeur i ona musiała skreczować przez kontuzję, no i zaczęła płakać, usiadła i płakała, a Iga do niej podeszła, zaczęła ją pocieszać, no i powiedziała: nie przejmuj się, na pewno spotkamy się w finale Roland Garros. A więc Iga w dobrym humorze, te wszystkie zdjęcia, wszystkie przekazy, uśmiechnięta od ucha do ucha, no i zwycięska. To jest najważniejsze, że Iga Świątek jest zwycięska, absolutnie światowa jedynka. Piękny mecz ten finałowy z Aryną Sabalenką. Wcześniej w półfinale Sabalenka pokonała Potopową, a Iga Świątek po prostu już teraz będzie sobie jeździć pięknym Porsche, no chyba, że ma inny pomysł na poruszanie się po polskich miastach, natomiast taki samochód jest faktem. Faktem jest też to, że w naszej piłkarskiej ekstraklasie już 11 punktów przewagi dokładnie ma Raków Częstochowa nad Legią, 18 punktów ma nad Pogonią i w sumie aż całe 20 nad Lechem Poznań, a więc Raków Częstochowa na 5 kolejek przed końcem zmierza taką piękną autostradą po swoje pierwsze w historii Mistrzostwo Polski. Jak wiemy, jest to ostatni sezon Marka Papszuna, który w tym tygodniu powiedział, iż nie przedłuży kontraktu z klubem i dopełnia swojego dzieła, bo mistrzostwo jest na wyciągnięcie ręki, jeszcze finał Pucharu Polski z Legią, byłby trzeci puchar z rzędu i tym samym jego wielkie dzieło w Częstochowie dobiegło końca. Niemniej jednak ta fascynująca jest naprawdę przygoda Rakowa Częstochowa w tych ostatnich latach. Raków swój mecz wygrywa, natomiast Legia przegrywa i to na wyjeździe z Wartą Poznań 0-1. Mecz oczywiście w Grodzisku Wielkopolskim. Zrelak strzela bramkę dla warciarzy, dla Zielonych z Poznania, a Raków pojechał na Dolny Śląsk do ostatniej drużyny w tabeli, do Miedzi, i wygrał 2-0. I jeszcze kilka właśnie informacji związanych z naszą ekstraklasą, bo tam rzeczywiście no, jest niezwykle dużo ciekawych spraw. Mianowicie piąte zwycięstwo z rzędu Piasta Gliwice, który wygrał w Łodzi z Widzewem 3-2, a Widzew 8 kolejek bez wygranej. Korona remisuje z Zagłębiem Lubin, które jest tuż nad strefą spadkową, 2-2. Pogoń w swój jubileusz wygrywa ze Stalą Mielec 4-2. Górnik Zabrze w niezwykle ważnym meczu o utrzymanie pokonał Śląsk Wrocław 2-0. Nowy trener w Śląsku, Jacek Magiera, który w zasadzie powraca do tego klubu, jest na starym kontrakcie, zamienił Iwa Dziurdziewicza, no i teraz on ma za zadanie uratować Śląsk, ale to będzie bardzo, bardzo trudne. I jeszcze jeden ciekawy mecz, a w zasadzie dwa, bo Lechia Gdańsk również, która jest w strefie spadkowej, przedostatnia, przegrywa z Krakowią 1-2. Wisła z kolei Płock u siebie, porażka z Jagiellonią 2-4, a więc gospodarzom, no jakoś zupełnie nie szło, praktycznie byli bardzo, bardzo gościnni w tej kolejce. No i popatrzmy jeszcze na tabelę, bo tak, jak powiedziałem, 11 punktów przewagi Rakowa nad Legią. Trzecia jest Pogoń, czwarty Lech, piąta Warta. Na szóste miejsce awansował Piast, ale strefa spadkowa, i tu jest bardzo interesująco, jeśli chodzi o to, kto spadnie. Może tak być, że trzy ekipy z Dolnego Śląska zostaną zdegradowane. No chyba Duch Gór z Karkonoszy się bardzo gniewa na te kluby, bo rzeczywiście mają fatalny sezon. Miedź zamyka tabelę, trzeci od końca jest Śląsk. Przedostatnia Lechia Gdańsk, to też jest ciekawostka, że taki klub o takim potencjale, pięknym stadionie, kibicach, może spaść z ekstraklasy, co się może wydarzyć. A tuż nad strefą spadkową Zagłębie Lubin. W zasadzie bezpieczny jest Radomiak, chociaż tam też te różnice punktowe nie są za duże. No i wczoraj między innymi do tych spadkowiczów, takich potencjalnych Lechi Śląska odniósł się nasz gość. Porozmawiajmy o sporcie. Były świetny piłkarz polskich klubów, obrońca Bartosz Jurkowski, obecnie ekspert w TVP. Posłuchajmy.
Ja tutaj jestem pełen obaw do tego, co się będzie działo w Gdańsku. Oczywiście mówi się o tym, że będzie być może zmiana udziałowca, no ale to już takie troszeczkę ratowanie stanu agonalnego, bo tych spotkań raptem zostało 5. W przypadku Lechii Gdańsk chociażby ta strata punktowa, a więc 6 punktów do Zagłębia Lubin, no to pokazuje, że to ta sytuacja może być bardzo, bardzo nieciekawa. Nie wiem, czy to, że teraz zmieniono trenera, mówię cały czas o piłkarzach gdańskiej Lechii, że zmieniono trenera na ławce rezerwowych, czy to ma być pozytywny impuls. Tam się działo już dużo, dużo wcześniej, sporo złego i to, co teraz kibice z Gdańska obserwują, to jest tylko i wyłącznie jakby wypadkowa tych wielu czynników, które miały miejsce po drodze. Natomiast Wspomniałeś tutaj o Śląsku, tak, rzeczywiście.
Tam też jest zmiana trenera, Iwan Dziurdziewicz tak. Przecież, właśnie, a został tak, Magiera
dokładnie,
wrócił.
Dokładnie tak, no tutaj i też znowu z kolei to obserwujemy, no wraca na ławkę prawdopodobnie Magiera, tak, który był tam już na ich garnuszku, chociaż nie był ich trenerem.
Ale jest na ich kontrakcie, jest cały czas na kontrakcie jest, właśnie we Wrocławiu.
Dokładnie tak, dlatego tu jest, nazwijmy to taka tańsza wersja zmiany, bo tutaj nie trzeba jakby dodatkowo płacić, dodatkowo pieniędzy uruchamiać na to, żeby znaleźć trenera. Czy to będzie miało pozytywny oddźwięk. Znam trenera Magierę, znam Jacka dosyć dobrze. Na pewno jest to fachowiec, ale czy nie będzie miał zbyt mało czasu na to, żeby uruchomić te rezerwy, które mają w sobie piłkarze ze Śląska? No, śmiem troszeczkę wątpić w to, chociaż na pewno wszyscy liczą na to, że tam przede wszystkim co wejdzie, to takie postrzeganie futbolu wrocławskiego trochę z boku, jak patrząc na to, co oni robili, może wydobyć z nich tę rezerwę, o której wspomniałem i taki świeży powiew do szatny dać. Ale tych spotkań jest tak mało, te punktowe straty pewnie są na razie są nieduże, ale w perspektywie tych najbliższych meczy tu się zaczyna już mocna walka o to utrzymanie, a Śląsk bez wątpienia jest tą drużyną, która no, na pewno w tej chwili przynajmniej jest pod kreską.
Jest pod kreską niewątpliwie i Śląski, i Lechia, no a także Miedź Legnica, ale bardzo ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o walkę o koronę Króla Strzelców. Proszę sobie wyobrazić, że na czele ligowej tabeli są dwaj piłkarze Jagiellonii Białystok. A więc no brawo Jaga, brawo rzeczywiście, bo po 13 goli mają Gual, no który zresztą jest przymierzany do Legii, ale on cały czas jest zawodnikiem Jagiellonii i Imas. A więc no to byłoby nieprawdopodobne, gdyby dwaj piłkarze z tego samego klubu sięgnęli po koronę Króla Strzelców. O dwa trafienia mniej mają Grosicki z Pogoni i Iszak z Lecha Poznań. Do naszej Ekstraklasy będziemy wracać, ale to, co dzieje się też w innych ligach, to jest coś nieprawdopodobnego. Hiszpania, tam Barcelona wygrywa wreszcie po dwóch meczach na 0-0 z Atletico Madryt. Bardzo ciekawy, ważny mecz. Wygrywa 1-0, Ferran Torres strzela gola, Lewandowski bez bramki. Miał dwie świetne okazje, no jedną to wręcz znakomitą, kiedy to przebiegł pół boiska sam i zamiast podawać do lepiej ustawionego partnera, sam próbował strzelać. Niewiele mu brakowało. No ale jeszcze taka ciekawostka. Mniej więcej w tym czasie, kiedy Lewandowski ruszył, kibice zaczęli głośno skandować Messi, bo przecież Messi ma wrócić do Barcelony i trochę chyba to podrażniło naszego Roberta, bo rzeczywiście wtedy pokazał, że on tu cały czas jest. Dostał rzęsiste brawa za tę akcję. Nie, kibice nie byli zniesmaczeni tym, że akurat przestrzelił. Wciąż jest liderem klasyfikacji strzelców, ma 17 goli, a Barcelona ma 11 punktów przewagi nad Realem Madryt i to jest chyba najważniejsza informacja dla wszystkich fanów z drużyny z Katalonii, dumy Katalonii. Real wygrał swój mecz z Celtą 2-0, ale ta sytuacja w Hiszpanii jest absolutnie na korzyść Barcelony. Jakaż jest sytuacja w lidze angielskiej? Tam tracą punkty kanonierzy z Arsenalu. Na tę chwilę mają 7, ale, przepraszam, mają 5, ale City ma 2 mecze mniej. No i teraz w środę, tak naprawdę wszystko wydarzy się w środę, bo będzie bezpośredni mecz, absolutny hit sezonu. Arsenal zagra z Manchesterem City, a w tej kolejce Arsenal tylko remisuje z Southampton 3-3 i to ratując remis w dwóch ostatnich minutach, strzelając dwa gole dające właśnie jeden punkt, a więc no tam jest też bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. A jakże jest we Włoszech? Wczoraj wieczorem, późnym wieczorem zakończył się wielki hit Juventus-Turyn-Napoli, rzęsiście padający deszcz, no jak nie Włochy, jednak to północ, Piemont, góry, no i tam właśnie w takich okolicznościach przyrody bardzo ciekawy, dramatyczny mecz, zakończony zwycięstwem Napoli 1-0, bramkę w doliczonym czasie gry strzela Giacomo Rospadori. Bardzo dobry mecz rozegrał Piotr Zieliński. Juventus wcześniej przed końcem miał gola, ale został zweryfikowany przez system VAR. Gol został anulowany, gdyż był faul w trakcie akcji, a faul zresztą zrobił Arkadiusz Milik. To można powiedzieć, że przez niego Juventus tego gola nie strzelił, no ale grał aktywnie w bramce. Wojciech Szczęsny nie uratował na Juventusu i na tę chwilę Napoli ma 17 punktów przewagi nad Lazio, a na trzecim miejscu jest Juventus, który dostał z powrotem te 15 punktów, które zostały zweryfikowane i wstrzymane w trakcie sezonu za nieprawidłowości finansowe, które odbyły się w trakcie pandemii, bo tam Juventus coś hachmęcił w dokumentach. Na tę chwilę te punkty wrócono, ale ta sprawa wciąż trwa i tam sądy włoskie naprawdę głowią się, co też z tym Juventusem zrobić, bo w tym momencie on wraca na trzecie miejsce. Za jego plecami jest Roma, ale no, te inne włoskie kluby na pewno nie poprzestaną na tym. Milan, Inter w tym momencie byłyby pokrzywdzone, więc tam sprawa jest cały czas rozwojowa. Jak to zresztą we Włoszech. Dużo bałaganu i dużo szumu, ale miejmy nadzieję, no, że wszystko będzie dobrze. A Napoli, autostrada słońca do Mistrzostwa Włoch swojego trzeciego w pięknej historii. Jeszcze spoglądamy na Francję, no bo tam Paris Saint-Germain prowadzi i w Paris Saint-Germain jedzie też po swoje mistrzostwo. Być może straci Messiego, ale nie straci tytułu. Pokonało Angers na wyjeździe 2-1. Lens natomiast wygrywa z Monaco 3-0. A ja zawsze patrzę na Lens, bo tam bardzo dobrze gra Przemysław Frankowski, tym razem również. No jeszcze dodamy, że Lens jest wiceliderem ligowej tabeli. Zmiana lidera z kolei w Niemczech. Borussia Dortmund powraca na pozycję numer 1, a spychając na dwójkę właśnie na numer 2 Bayern Monachium. Tam też się dzieje niezwykle dużo ciekawych rzeczy. Dortmund wygrał z Eintrachtem Frankfurt aż 4-0. No i tutaj jest też dzisiaj bardzo ważna, a Bayern przegrał z Mainz 1-3. Ale dziś, proszę sobie wyobrazić, jest rocznica 10 lat temu. Robert Lewandowski, dokładnie tego dnia, 24 kwietnia, Robert Lewandowski strzelił 4 gole Realowi Madryt właśnie w barwach Borussii Dortmund. I dzisiaj wszystkie polskie media między innymi odnotowują ten wielki jubileusz, no bo wtedy można powiedzieć, że świat usłyszał o Robercie Lewandowskim. Mówiłem Państwu o tym, że Iga wygrywa swój turniej w Stuttgarcie, ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład Nowak Dziokowicz niespodziewanie odpadł w ćwierćfinale turnieju w Banialuce i Serb ma duże problemy i to jest ciekawe, jak to wszystko się przełoży na przykład turniej Wielkiego Szlema na kortach Roland Garros. Natomiast także Rafael Nadal wycofał się z trzeciego wielkiego turnieju właśnie na kortach ziemnych i teraz pytanie, czy w ogóle wystąpi w Paryżu. No jednak tutaj PESEL-u się nie oszuka i Rafael Nadal co jakiś czas zmierza się z tym, że no, ciało już rzeczywiście nie jest takie jak kiedyś i te kontuzje co chwilę gdzieś się pojawiają w przypadku właśnie Rafaela Nadala, a jeszcze tylko dodam, że Nowak Dziokowicz przegrał ze swoim rodakiem, Serbem Duszanem Lajowiczem 6-4, 4-7-6. Tak było. Natomiast jeszcze szybciutko siatkówka, bo tam przecież mamy półfinały. Resowia przegrywa z Zaksą 0-2 i wczoraj Bartosz Bednosz po tym meczu powiedział między innymi takie właśnie zdanie. Posłuchajmy Bartosza Bednoża, zawodnika Zaksy.
Tak, myślę, że już byliśmy gotowi na to, co ta hala tak naprawdę potrafi zdziałać, bo mają tutaj świetną atmosferę i naprawdę ciężko się tutaj gra. Ja tutaj już nie byłem 5 lat i tak naprawdę zapomniałem o tym potencjale. Natomiast czuliśmy ogromne wsparcie naszych kibiców. Troszeczkę podeszliśmy z taką chłodniejszą głową, wiedząc, czego możemy się spodziewać. Konsekwentnie od początku do końca z drobnymi takimi falowaniami w tym trzecim secie, ale wiedzieliśmy, że ten mecz mamy pod kontrolą.
O zwycięstwie 3-1 nad Resowią mówił siatkarz Zaksy Bartosz Bednosz. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 2-0 dla Zaksy, natomiast w drugiej Jastrzębski prowadzi 2-0 z Wartą Zawiercie, ale tam też są bardzo ciekawe mecze. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9, na który zapraszam.
Wiadomości sportowe. Dzień dobry. Mamy godzinę 8, jest poniedziałek, 24 kwietnia. W tym wydaniu wiadomości. Raport z Ukrainy, relacja Dmytra Antoniuka, zakończenie protestu rolników w Chrubieszowie oraz ewakuacja obywateli i dyplomatów kolejnych państw z objętego rozruchami Sudanu. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Minionej doby Ukraińcy odparli 60 rosyjskich ataków w obwodzie donieckim, informuje Sztab Generalny Ukrainy. Najcięższe walki nadal toczą się o Bachmut i Mariinkę. Ukraińskie dowództwo podsumowało sytuację na froncie w 425 dniu rosyjskiej inwazji. W raporcie czytamy, że minionej doby Rosjanie przeprowadzili jeden nalot rakietowy i 46 nalotów samolotowych na pozycje ukraińskie. 60 razy atakowali też z wyrzutni rakietowych.
Weekend był niespokojny. Dzisiaj na przykład
w nocy wróg zaatakował Zaporoże. Był alarm powietrzny i po tym, jak włączyły się syreny, to słychać było wybuchy w Zaporożu. Czy są jakieś poszkodowani ludzie, czy są ranni albo, nie daj Boże, zabici? Na razie my nie mamy takiej informacji.
Relacjonował ukraiński korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. W obwodach ługańskim, donieckim, zaporowskim i chersońskim w walce Rosjanie wykorzystują także lotnictwo i bomby lotnicze. W rezultacie tych ataków zniszczone i uszkodzone zostały budynki mieszkalne i inna infrastruktura cywilna. Są zabici i ranni wśród ludności cywilnej. Rolnicy zakończyli wczoraj protest na drodze przy przejeździe kolejowym w Chrubieszowie w województwie lubelskim, który znajduje się niedaleko przejścia granicznego z Ukrainą. Protest trwał od ubiegłej środy, 12 kwietnia. Aktualnie ruch w okolicy przejścia granicznego odbywa się bez utrudnień, poinformowała policja. Obecny na miejscu lider Agrounii Michał Kołodziejczak zapowiedział podczas briefingu prasowego przejście do pogotowia strajkowego i kolejne protesty w innych miejscach Polski. W sobotę weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych. Rząd przyjął te przepisy w piątek. Tego samego dnia zostały też opublikowane w Dzienniku Ustaw. Kolejne kraje przeprowadziły lub rozpoczęły ewakuację swoich obywateli i dyplomatów z Sudanu. Wojskowy samolot Airbus A400M niemieckiej armii ze 101 obywatelami na pokładzie jest już w drodze do Jordanii. Kolejnych kilkuset Niemców oczekuje na wywiezienie z kraju, w którym toczą się walki pomiędzy armią sudańską a paramilitarnymi szybkimi siłami wsparcia RSF. Niemieckie Ministerstwo Obrony poinformowało na Twitterze, że transporty są już planowane. Cały personel dyplomatyczny ewakuowały też siły specjalne Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z komunikatem Waszyngtonu, Sudan z Amerykanami opuścili także dyplomaci kilku innych krajów. Wiadomo, że USA nie planują ewakuacji wszystkich swoich obywateli, ale szukają opcji, by pomóc im wyjechać.
Administracja Joe Bidena chciała za wszelką cenę uniknąć scen z ewakuacji Kabulu w sierpniu 2021 roku, która była wizerunkową katastrofą aktualnej administracji amerykańskiej. W związku z czym Amerykanie już od kilku dni podkreślali, że ewakuacja obejmie tylko i wyłącznie personel dyplomatyczny, natomiast na razie nie ma planów ewakuowania około 10 tysięcy obywateli amerykańskich, którzy aktualnie znajdują się w Sudanie.
Relacjonował dziennikarz naszego radia Mikołaj Murkociński w dzisiejszym poranku w Net. Ja tymczasem zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
W ciągu dnia zachmurzenie będzie raczej umiarkowane i duże. Początkowo na wschodzie Polski małe. Spodziewane są opady deszczu, a także miejscami burze. W Tatrach natomiast opady śniegu. Temperatura będzie wynosiła od 14 stopni w rejonach podgórskich na Dolnym Śląsku do 22 stopni na wschodzie. Na wschodzie Polski też będzie o wiele lepsza pogoda. Natomiast w zachodniej połówce naszego kraju w ciągu dnia mogą wystąpić lekkie burze. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kreszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
Wojciech Cejrowski i Krzysztof Skowroński rozmawiają o Ameryce i Polsce w studiu Dziki Zachód. W każdy poniedziałek o godzinie 18 na antenie Radia Wnet.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Małgorzata Kleszcz. To była autopromocja.
Radio Wnet.
Słyszymy się w Radio Wnet. Jest 24 kwietnia, poniedziałek. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm, ale także widzimy się na kanale YouTube. Za chwilę wywiad poranka, którego gościem będzie kto? To się zaraz okaże. Czas na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Jutro w Brukseli rozmowy jedzie minister rolnictwa Robert Tellus, aby rozmawiać o rozwiązaniu unijnym kryzysu na rynku zboża. Jak pan poseł patrzy na ostatnie decyzje polskiego rządu w tym aspekcie?
Są to decyzje radykalnie spóźnione, aczkolwiek dobrze, że wreszcie rząd przestał zaprzeczać istnieniu tego problemu. Przypomnijmy, że przygotowywane otworzenie rynku unijnego i popierane przez rząd PiS-u było w maju. W czerwcu były pierwsze sygnały ostrzegawcze, że dzieje się źle, i pierwsze publikacje prasowe. Natomiast pierwsze reakcje były w marcu kolejnego roku. To nie jest tempo, jakiego wymagamy od nowoczesnego, działającego w zgodzie z racją stanu rządu w XXI wieku. Natomiast w tej chwili potrzebujemy działań, które spowodują, że na kolejny sezon ta sytuacja się nie powtórzy. I to, co mnie niepokoi, to że wydaje się, że w rządzie nie ma jakiegoś sztabu kryzysowego, który ten problem rozwiązuje, albo ten sztab jest daleko od Ministerstwa Rolnictwa. Ja byłem w zeszłym tygodniu na interwencji w Ministerstwie Rolnictwa, rozmawiałem z jednym z wiceministrów i mimo że sprawy i decyzje były już ogłoszone medialnie, na większość szczegółowych pytań słyszałem: nie wiem, analizujemy, zobaczymy, muszę pójść na kierownictwo i tak dalej, i tak dalej. I to jest niepokojące. Także zachęcam wszystkich, żeby bardzo uważnie patrzyli nie na to, co rząd mówi, tylko co rząd robi.
A z drugiej strony decyzja z początku zeszłego tygodnia o wstrzymaniu importu zboża, o blokadzie granicy. Wtedy pan poseł mówił,
najkrótsze embargo na świecie, trzydniowe, nie?
Tak, ale z drugiej strony przedłużone, no bo nic do Polski nie może wjechać, przynajmniej w teorii. Więc tutaj
no właśnie,
w tym
przynajmniej
sposobie...
teoria. A jak wygląda praktyka, to tak naprawdę nie wiemy. Ja o to zapytałem w Ministerstwie Rolnictwa i zostałem odesłany, co się okazało, do Ministerstwa Finansów, że w zasadzie w Ministerstwie Rolnictwa oni nie wiedzą, jak to działa, dlatego że sprawa została powierzona Ministerstwu Finansów, które dysponuje tym systemem SENT, który ma służyć do pieczętowania.
Ale z drugiej strony to pan poseł mówił, że to jest zły ruch, nierozważny, bo naraża nas na spór z komisją i naraża nas na odszkodowanie od przedsiębiorców.
No bo embargo należało zrobić tak jak inne państwa, to znaczy zrobić na podstawie badań produktów i wskazać, że są przekroczone normy pestycydów, że nie są spełnione standardy unijne, a to, że nie są spełnione, to jest oczywiste, bo ukraińskie rolnictwo nie aspirowało do spełnienia standardów unijnych. I na tej podstawie te produkty, które ma się udokumentowane, że nie spełnią, nie wpuszczać. Natomiast rząd zrobił zupełnie coś innego. To znaczy rząd wymienił wszystkie lub prawie wszystkie produkty bez podania przyczyny. No i zrobił coś, co jakby w oczywisty sposób miało sprowokować konflikt z Komisją Europejską i prowadzić do obwinienia, że to Komisja Europejska...
A jak rozumiem, komisja się cofnęła przed polskim rządem.
Mi się wydaje, że Komisja Europejska zdecydowała się zagrać sprytnie, to znaczy nie iść w publiczny konflikt i na walankę, ponieważ tam doskonale już czytają strategię PiS-u, że to jest próba po prostu robienia kampanii wyborczej, prężenia mózgów i pokazywania, że my jesteśmy obrońcą racji stanu, a tutaj jest zła Unia Europejska. I to ma służyć dezinformowaniu opinii publicznej w zakresie tego, że PiS w ogromnej większości szkodliwych dla polskich spraw zwyczajnie z tą Unią Europejską współpracuje, a nawet wyprzedza jeszcze jej decyzje, tak jak było w 2020 roku w sprawie wprowadzania ogólnounijnych podatków. Jeszcze tego projektu nie było, a Mateusz Morawiecki w Brukseli już przedstawiał Polskę jako proponenta tych szkodliwych rozwiązań.
Czego pan poseł się spodziewa po rozmowach w Brukseli jutrzejszych?
Nie mam pojęcia. Nie chciałbym się bawić w takie prognozy, bo sytuacja polityczna jest strasznie dynamiczna. Moim zdaniem, mogę powiedzieć, to jest moim zdaniem najciekawsze.
Ale tego, żeby Unia zapłaciła za to zboże, bo takie są głosy, że...
Nie, to wykluczone. Dlaczego ktoś miałby dawać na to pieniądze? Oczywiście jakąś symboliczną kwotę z jakiejś rezerwy typu tam kilkadziesiąt milionów to można wygospodarować. Natomiast straty polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki są liczone w miliardach, a nie w milionach. I o tym, że Unia Europejska nie ma pieniędzy na rekompensowanie tych strat, ani nie ma zamiaru tego robić, to wiadomo już od dawna. Między innymi z tego wynikało nieróbstwo PiS-u. Zwrócę tak na marginesie uwagę, że komisarz z PiS-u do spraw rolnictwa o tym, że to zboże wchodzi do polskiego sektora hodowlanego, to wiedział już w lipcu zeszłego roku. co wiem jakby z pierwszej ręki, ponieważ ze mną na ten temat dyskutował i to publicznie, każdy to może sprawdzić na Twitterze. I w odpowiedzi na moje zastrzeżenia pisał właśnie, że to zboże wcale nie wchodzi tylko do młynów i na rynek produktów mącznych, ale że też właśnie do sektora hodowlanego. Także jeżeli ktoś twierdzi, że ta sprawa kogoś zaskoczyła, to zwyczajnie kłamie. Natomiast miałem powiedzieć, co jest ciekawe. Moim zdaniem ciekawe jest to, czy w Komisji Europejskiej ktokolwiek czuje się odpowiedzialny za funkcjonowanie korytarzy transportowych i wskazanie portów docelowych i wskazanie, kto ma w ogóle nieść ciężar logistyki istnienia tych hipotetycznych, teoretycznych korytarzy transportowych, bo oni zadekretowali jako Komisja Europejska, jako polski rząd w czerwcu zeszłego roku, że tworzą właśnie, że to rozporządzenie wprowadzają. Opowiadali o Afryce, Bliskim Wschodzie, że te produkty rolne tam wyjadą, ale wygląda na to, że nikt ani w Komisji Europejskiej, ani w rządzie nie podjął praktycznych zadań, działań zmierzających na rzecz organizacji czy choćby nadzoru nad tym procesem. I kiedy rozmawiałem w Ministerstwie Rolnictwa, to co zobaczyłem, to jest odbijanie piłeczki. Na zasadzie to nie nasza sprawa, my nie mamy do tego podstawką ustawowych. Tu się powinna Komisja Europejska wypowiedzieć, a może inny rząd, a może minister Buda, a może Ministerstwo Finansów. No w każdym razie nie my, czyli nie Ministerstwo Rolnictwa. No i myślę, że z takim podejściem to może być trudno. Pytanie, kto w tej chwili w rządzie jest za ten temat odpowiedzialny, bo sprawa rozbija się w tej chwili pomiędzy co najmniej pięcioma politykami obozu rządzącego. Jarosławem Kaczyńskim, który za to wszystko odpowiada politycznie, premierem Mateuszem Morawieckim, który zarządza całą sytuacją w administracji, Ministerstwem Finansów, które odpowiada za nadzór nad wykonaniem polityki celnej, Ministerstwem Gospodarki przemianowanym modnie na rozwój, czyli ministrem Budą, który odpowiada za rozmowy z Unią Europejską o polityce handlowej, i Ministerstwem Rolnictwa, które odpowiada za rynek rolny, ale twierdzi, że nie ma do tego narzędzia. A w tle jest jeszcze jedno ministerstwo mało widoczne w tej całej aferze, czyli Ministerstwo Skarbu Państwa przemianowane modnie na aktywa państwowe, które ma pod sobą nadzór nad tym holdingiem spożywczym, który miał powstać i który deklarował, że zbuduje terminal zbożowy. No i nawet łopaty nie wbili, terminala zbożowego nowego nie ma.
Rząd planuje przeznaczyć na pomoc dla rolników, z tego co się orientuje, chyba na całą pomoc 10 miliardów złotych, chociaż tutaj zdania są podzielone. Nie wiadomo, czy w te 10 miliardów na pewno wchodzi pomoc w ramach dopłaty do nawozów. Budżet państwa powinien w tej chwili ingerować także takimi kwotami na rynku rolnym.
Ja uważam, że ta pomoc jest potrzebna rolnikom, natomiast w jakiej skali to zależy od możliwości budżetowych. Wiemy, że nasze państwo już jest bardzo mocno zadłużone. W zeszłym tygodniu zapytałem o to, jakie kwoty na te dopłaty, na ten wykup są przewidziane i odpowiedź, jaką słyszałem, jest taka, że nie wiemy, trwają analizy. Więc wydaje mi się, że kwota 1400 wykupu jest trochę przyjęta z powietrza i trwa dopiero ustalanie, czy będą na te pieniądze, bo że jakby nie ma w momencie, kiedy jest medialnie ogłoszone, to jest dość oczywiste i dopiero trzeba ich szukać. Natomiast to jest sytuacja, to warto, żeby słuchacze wiedzieli, która ma miejsce w większości dziedzin. To znaczy od dobrych kilku miesięcy w naszym państwie trwa przeciąganie liny o kolejność realizacji wydatków, ponieważ w kasie po prostu brakuje pieniędzy. I ta sytuacja może mieć miejsce do wyborów i być ukrywana przed społeczeństwem, a później zostaniemy z bardzo, bardzo wysokimi rachunkami do płacenia, który rząd, to już nie wiadomo, prawda? Może być jakiś inny, ale długi rachunki pozostaną.
No ale z drugiej strony, jak się patrzy na poziom zadłużenia w Unii Europejskiej, to jesteśmy, mamy 16 państw przed sobą w relacji do PKB, a chyba tak to trzeba
Przestrzegam przed tym patrzeniem wyłącznie. Oczywiście to jest jakiś wskaźnik, który coś pokazuje dług w relacji do PKB, natomiast przestrzegam przed tym, żeby patrzeć wyłącznie na ten wskaźnik. Polecałbym także patrzeć na wskaźnik ogólnego zadłużenia gospodarki, to znaczy zadłużenia publicznego i prywatnego razem wziętego, bo to świadczy o stabilności całej gospodarki. Następnie zalecałbym patrzeć jednak...
A to też nie jest najgorzej. Prywatne gospodarstwa domowe też są w Polsce mniej zadłużone niż i u naszych sąsiadów z zachodu i w regionie.
Tak, ale to, co mamy jako czynnik ryzyka, to, że mamy wyższe zadłużenie zagraniczne, moim zdaniem, niż inne państwa. Nie mam w tej chwili przed oczami danych, ale zachęcam, żeby to sprawdzić. Szczególnie niebezpieczne zadłużenie zagraniczne. Natomiast zadłużenie wewnętrzne też nie jest szczególnie, powiedziałbym, pożyteczne, bo może generować i generuje obecnie inflację. Poza tym trzeba zdawać sobie sprawę, że to wszystko działa, póki działa. Natomiast jeżeli w sektorze finansowym następuje oszacowanie jakiegoś państwa jako ryzykownego, a to ryzyko może mieć także aspekty polityczne, to po prostu instytucje finansowe prywatne mogą z dnia na dzień zdecydować, że nie chcą dłużej finansować długu takiego państwa, czyli kupować jego obligacje. I pierwsze sygnały tego mieliśmy pod koniec zeszłego roku, kiedy niektóre obligacje się nie sprzedały. Przypomnę, że na przykład modernizacja armii miała być finansowana z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, który podobnie jak Fundusz COVID-owy chciał wyemitować swoje własne obligacje. Problem jednak polegał na tym, że już nikt tych obligacji nie chciał kupić. Więc jak gdzieś pod koniec zeszłego roku, w grudniu czy w listopadzie, zacząłem pisać takie komentarze, że PiS zderzył się z tym, że inżynieria finansowa Mateusza Morawieckiego, który był tam postrzegany jako magik, który jest w stanie wyczarować na rynku każde pieniądze, że ta PiS zderzył się z tym, że każda inżynieria finansowa, każdy hokus pokus w sektorze bankowym ma swoje granice. I tu jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, to znaczy bez zadłużeniu publicznym w liczbach bezwzględnych. My w relacji do PKB oczywiście może nie jesteśmy w czołówce, ale trzeba wziąć pod uwagę, że te państwa, które nas przekraczają, są to państwa znacznie bogatsze, znacznie bardziej rozwinięte gospodarczo.
Czy Hiszpania albo Grecja jest znacznie bogatsza niż Polska, to bym dyskutował.
Można dyskutować, natomiast poziom życia tam, poziom oszczędności, poziom kapitału w przedsiębiorstwach w mojej ocenie był w momencie wejścia w te procesy zadłużeniowe większy. Ale jeszcze ta ostatnia sprawa, o której chcę powiedzieć. Jeżeli my mamy duży dług, na przykład porównajmy się do państw regionu, bo to jest dla nas benchmark, tak? Jak weźmiemy państwa regionu, to my jesteśmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w Unii Europejskiej, w tych nowych państwach unijnych najwięksi. Co powoduje, że nawet jeżeli ten nasz dług nie jest najwyższy, to i tak w liczbach bezwzględnych mamy duże potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa. I teraz pytanie, czy ktoś się będzie chciał zaspokoić, no bo co z tego, że jakieś państwo jest znacznie mniejsze od nas i ma jednocześnie wyższe zadłużenie, jak ostatecznie tej potrzeby pożyczkowe to jest pikuś w relacji do potrzeb pożyczkowych państwa polskiego. A polityka państwa polskiego przez PiS została poprowadzona w takim kierunku, że jeżeli nie da się po prostu pożyczyć nowych pieniędzy, to nie da się zrealizować budżetu. I teraz pytanie, czy to jest odpowiedzialne? To jest po prostu założenie sobie pętli na szyję i danie drugiego końca liny bankierom, żeby za tą linę pociągali.
Chociaż warto pamiętać, że w historii III Rzeczpospolitej nie mieliśmy żadnego budżetu, który nie musiałby się zadłużać, aby być zrealizowany. A teraz te pożyczki.
No i warto pamiętać, że mieliśmy nowelizację budżetów, mieliśmy okres niestabilności gospodarczej, wysokiego bezrobocia, wysokiej inflacji i nie chcemy do tego wszystkiego chyba wracać.
No to tak
warto rozwijać w spokojny, harmonijny sposób.
To jak się rozwijać w spokojny, harmonijny sposób? Jak rozumiem, żeby budżet był zbilansowany, to albo trzeba radykalnie podnieść dochody, albo radykalnie obciąć wydatki.
No pierwszy stopień do tego to po prostu elementarna gospodarność i uczciwa, otwarta rozmowa, której w polskim Sejmie w ogóle nie ma. Zachęcam państwa, żeby obserwować debaty budżetowe i zobaczyć, jak one wyglądają. To jest po prostu albo festiwal retorycznych sztuczek, żeby dowalić rządowi, albo festiwal, na przykład te kolejne wypłaty tych socjalnych świadczeń, no to one są